Komentarze Radia Gdańsk.
Na zegarze 9,5 minuty po 9 rozpoczynamy komentarze w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Andrzej Urbański, a w dzisiejszych komentarzach biorą udział Jacek Rybicki, prezes Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy, publicysta magazynu Solidarność. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
I profesor Grzegorz Grochowski, politolog, prorektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. Witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A dzisiejsze komentarze, drodzy panowie, drodzy państwo, rozpoczniemy od wczorajszej informacji dotyczącej spraw związanych z naszą codziennością, czyli użytkowaniem wody i ścieków. Miasto Gdańsk poinformowało, że przejmie spółkę Saur Neptun Gdańsk. Po 30 latach chce samodzielnie zarządzać wodą i ściekami i przejąć pełną kontrolę nad tym sektorem. Prezydent Aleksandra Dulkiewicz stwierdziła, że jest zadowolona z osiągniętych celów, jednocześnie przekonana, że 30 lat po transformacji władzy mają wiedzę, umiejętności i środki, aby kontynuować usługi dla mieszkańców samodzielnie. Jak panowie zareagowaliście na te informacje i jak to komentujecie? Jacek Rybicki, profesor Grzegorz Grochowski, bardzo proszę.
Informacja jest ciekawa. Wydaje się, że jest to pewien proces, który już był zapowiedziany za prezydentury Pawła Adamowicza.
Ale trochę chyba przyspieszony, panie profesorze.
Przyspieszony. Podstawowym pytaniem dla nas jest w tej chwili, jak wpłynie to na jakość usług, to znaczy tak naprawdę na ceny wody i jej czystość.
I ile trzeba będzie za to zapłacić?
No dosyć sporo.
Jacek Rybicki?
Nie wiem, czy przyspieszona, bo w 23 roku kończy się 30-letnia umowa, więc to był już czas najwyższy, żeby z pewnym wyprzedzeniem taką decyzję podjąć. Rzeczywiście po katastrofie z spuszczeniem ścieków do Motławy i później do Bałtyku myślę, że to była decyzja spodziewana. Ale z drugiej strony patrząc, to ta decyzja pokazuje, że decyzja sprzed 30 lat, blisko 30 lat, z 93 roku, no jednak chyba była błędem, bo trudno mi zrozumieć słowa pani prezydent, dlaczego to dopiero dzisiaj miasto jest przygotowane do przejęcia tej infrastruktury, kiedy większość miast polskich była przygotowana do tego już od dawna. No i niestety to zaowocowało tym, że blisko 100 milionów złotych, bo tak chyba trzeba to szacować, nie zasiliło budżetu Gdańska, tylko wypłynęło do prywatnych rąk francuskich, prawda?
Więc mówi pan oczywiście o dywidendach 100 milionów złotych.
Mówię oczywiście o dywidendzie, którą przez te 30 lat, a szczególnie przez ostatnie 20, bo wtedy ta dywidenda była rzeczywiście duża, popłynęły do Francji. Więc no to jest pytanie, bo to polscy podatnicy, to gdańscy podatnicy, to gdańscy mieszkańcy Gdańska to sfinansowali.
No właśnie, a teraz pewnie będą musieli sfinansować jeszcze trochę, bo zastanawiające jest pytanie, czy zapłacenie francuskiej spółce prywatnej 45 milionów złotych, jak mówi pani prezydent, z obligacji, które miasto Gdańsk chce na ten cel zaciągnąć, żeby odkupić te 51% udziałów, jest dobrym pomysłem.
Znaczy być może to jest jedyny pomysł. Ja nie znam oczywiście tutaj wszystkich szczegółów właścicielskich, ale być może to jest jedyny pomysł, żeby te udziały w 100% odzyskać. Bo przypomnę, że zgodnie z decyzją z 93 roku miasto miało mniejszościowy pakiet akcji, a większościowy miał właściciel francuski, więc być może to jest, jak mówię, jedyny sposób, żeby w 100% wziąć odpowiedzialność za wodę dla mieszkańców. Mówię, to był pomysł według mnie dosyć kuriozalny, podobny zresztą jak kwestie inne, jak kwestie GPC-u choćby, choćby oddanego przecież z kolei włodarzom miasta Lipska. Więc to były takie decyzje, które budzą zastanowienie również po upływie 4 lat.
No właśnie, do dzisiaj zastanawiamy się, dlaczego strategiczne spółki oddane są w obce ręce, krótko mówiąc. Tutaj zwrócono jeszcze, wspomniał pan o sprawie związanej z historią Saury i aferze ściekowej, specjalnym traktowaniu, można powiedzieć, firmy przez miasto. Na to zwraca uwagę Kacper Płażyński, który od lat przyglądał się tej działalności, ujawniał m.in. umowę z gdańskim ratuszem, w której firma od początku traktowana była, no można powiedzieć, ze szczególną atencją, bo na przykład w umowie jest zapis o osiąganiu zysku przez spółkę bez względu na wynik. I tam jest zapewnione, że nie mniej niż 8%.
Decyzję trzeba było podjąć w tej chwili, o ile mi wiadomo, większość społecznych sił, ugrupowań również w Radzie Miasta będzie w jakiś sposób ją popierać. Sprzątamy.
Sprzątamy. Drodzy panowie.
Sprzątamy, to jest najlepsze określenie, bo trzeba sobie uświadomić, że te obszary, o których rozmawiamy w tej chwili, czyli woda czy ciepło, to jest swoiste takie perpetuum mobile, bo przecież wiadomo, że to jest monopol, że ci, którzy oferują te usługi, są monopolistami na rynku i to, co pan redaktor wspomniał, zakładanie 8% zysku, wiadomo, że ktoś musi za to zapłacić. No kto? Mieszkańcy oczywiście w postaci opłat za wodę czy za centralne ogrzewanie, więc to jest rzeczywiście pytanie, czy tego typu spółki, szczególnie które są gospodarowane przez instytucje zagraniczne, czy one powinny generować tego typu zyski, bo przecież wiadomo, że za ten monopol ktoś musi zapłacić.
No właśnie, nie wiem, co na to gdańscy przedsiębiorcy, którzy każdego dnia muszą walczyć o byt i nie mogą liczyć na takie umowy zawierane z miastem i gwarantujące im zyski. Ale zostawmy to, pewnie będziemy się temu zagadnieniu przyglądać i do niego wracać. Mam nadzieję, że nie zaskoczę panów tematem, który teraz chciałbym podjąć. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zdecydował o uznaniu za niepraworządny wyrok w procesie Wyszkowski-Wałęsa i nakazał, by byłemu opozycjoniście wypłacono odszkodowania w wysokości 20 000 zł. Ja przypomnę, że w 2011 roku, czyli no już kawałek czasu, Sąd Apelacyjny w Gdańsku orzekł zmieniający wyrok pierwszej instancji, że były opozycjonista Krzysztof Wyszkowski ma przeprosić Lecha Wałęsę za nazwanie go w mediach tajnym współpracownikiem SB. Rok później Wyszkowski skierował w tej sprawie skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, w której twierdził, że proces był przeprowadzony nieuczciwie i doszło do naruszenia praw człowieka. No i okazuje się, że Krzysztof Wyszkowski miał rację. Jak panowie oceniacie tę sprawę i dlaczego tak długo trzeba czekać na, wydawać by się mogło, prosty temat? Jacek Rybicki.
Wydaje mi się, że sprawa jest dosyć oczywista. Tutaj droga, którą podjął Krzysztof Wyszkowski, jest jasna i pokazuje, że rzeczywiście w tej kwestii sądy w Polsce zawiodły, więc myślę, że wypada się tylko z takiej decyzji cieszyć. A co będzie dalej? Zobaczymy.
Profesor Grochowski, pewnie z innego punktu widzenia, trochę społecznego i takiej opinii publicznej, która się pojawia. No, dużo dyskutujemy na temat sądów w ostatnim czasie również.
No bez wątpienia tak. Moja perspektywa jest również perspektywą, powiedzmy, wychowawczą albo też perspektywą, w której kształtujemy przekaz o historii dla właśnie przyszłych pokoleń. I ten spór przez lata całe wracał i był takim elementem, pewną traumą, myślę w odbiorze społecznym, pewnego rodzaju demontażem mitów, które wiążemy z czasami Solidarności. Generalnie oczywiście perspektywicznie prawda nie boli, nie tak boli jak zamazywanie tej prawdy, i dobrze, że ona się pokazuje. Natomiast jak zminimalizować koszty społeczne, no to jest praca dla, też i dla nauczycieli historii, i dla wychowawców, również dla rodziców, jak podtrzymać pewnego rodzaju wiarę w ideały, w osoby, które kojarzyły się z czymś wielkim, z czymś przełomowym. W tej chwili te pomniki, można powiedzieć, są odbrązawiane, upadają.
No, historia jest tutaj bardzo ważnym tematem. Szkoły na pewno i nauczyciele będą mieli dużo do powiedzenia w tym temacie. Zanim przejdziemy do sondażu ostatniego, który się pojawił, to ja jeszcze przejdę na chwileczkę do Brukseli, bo byliśmy w Strasburgu na moment dosłownie, bo to się wiąże trochę być może z tematem wcześniejszym. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie tęczowych rodzin i LGBT. Polska znowu na celowniku została. Tęczowe rodziny i pary tej samej płci powinny mieć taką samą swobodę przemieszczania się i prawo dołączenia rodzin jak inni. Komisja Europejska powinna podjąć działania przeciwko Rumunii, Węgrom i Polsce w związku z naruszeniem wartości Unii Europejskiej, głosi rezolucja podjęta wczoraj przez Parlament Europejski. Panowie, czy ten temat będzie wracał przed wyborami w czasie normalnego funkcjonowania rządów? Czy on jest najważniejszy? Jak do tego panowie się odnosicie?
Czy ten temat będzie wracał, bo jest to jeden z kluczowych tematów także debaty publicznej w Polsce. Jeżeli mówimy o sondażach, to ten podział między konserwatyzmem i liberalizmem obyczajowym jest jednym z trzech podstawowych kryteriów decyzji wyborczych. Myślę, że także istotnych właśnie w tej debacie publicznej w Polsce. Większość Polaków jest przeciwna takiej ingerencji Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że czy Parlamentu Europejskiego, bo trudno tu mówić na razie o Unii, i wydaje się, że jest to zgodne z zapisami traktatowymi, prawda? No myśmy wstępowali do Unii w 2004 roku, która tego typu zakusów nie sygnalizowała i nie miała. Dzisiaj po blisko dwóch dekadach okazuje się, że takie zakusy są i zobaczymy, w jakim kierunku się to rozwinie. Na razie nie wygląda to dobrze.
Profesor Grochowski z rodziną i z rodzinami współpracuje na co dzień, więc jak na to patrzy z tej perspektywy?
To znaczy tak, jest to oczywiście temat, który wraca i wracać będzie, ponieważ temat jest aktualny od wielu, wielu lat i przemiany kulturowe, przemiany również prawne w kwestii małżeństw osób jednej płci są tematem, który jest istotny w tej chwili dla świata, również dla Unii Europejskiej. W Polsce i w innych obszarach, które zostały tutaj wymienione, niewątpliwie mamy do czynienia z bardziej tradycyjną i taką ustabilizowaną koncepcją, spojrzeniem na rodzinę. Wydaje się, że tutaj trzeba sobie zadać pytanie o w jakimś sensie o tożsamość i pluralizm. Sądzę, że warto wypracowywać własne polskie rozwiązania tej kwestii. I powiem tyle, że tutaj chyba takim częstym błędem i przekłamaniem w dyskursie publicznym na ten temat jest utożsamianie jakby tych działań społecznych, organizacji, które walczą o status w LGBT. Trzeba to rozdzielić od szacunku dla osób, które są w różnej sytuacji psychoseksualnej, dokonują różnych wyborów. I sądzę, że praca nad tym szacunkiem jest bardzo ważna również w Polsce. I dialog społeczny na ten temat. Tego dialogu brakuje.
To bardzo ładna konstatacja pana profesora. To też jest kontekst, który na pewno będzie wracał i on pewnie ma wpływ na wyniki i na sondaże. W nowym Sejmie znalazłoby się 6 ugrupowań politycznych, a wybory wygrałoby PiS z poparciem dzisiaj chyba już jeszcze większym, 39% prawie. Ostatnie sondaże podają i badania również podają, że pozostałym ugrupowaniom ten wynik nieco spada. Tak ma i Koalicja, i Polska 2,50, i Lewica. Jak panowie oceniacie te wyniki ostatnio i dlaczego ten wzrost dla poparcia PiS-u jest coraz znaczniejszy?
Znaczy, znaczniejszy może to jest pewna przesada, bo jednak trudno powiedzieć, żeby ten wynik zapewniał większość parlamentarną, a to jest najistotniejsze. Przypomnę, że jednak wynik osiągnięty w wyborach 2019 był nieco wyższy.
Ja tylko poproszę o w miarę precyzyjne, bo już niestety musimy kończyć, więc takie podsumowanie związane z...
Znaczy, wydaje się, że to, co oferuje PiS w swoim programie, spotyka się z pewnym uznaniem społecznym, a więc zarówno to państwo silne i opiekuńcze, jak i konserwatyzm obyczajowy, czyli te dwa kryteria przy podejmowaniu wyborów, są po stronie PiS-u i stąd ten wzrost i ta stabilizacja.
Na pewno będziemy jeszcze komentować te wyniki sondażu. Bardzo panom dziękuję za dzisiejsze komentowanie rzeczywistości, która wokół nas gorąca, można powiedzieć jak woda w kranie. Jacek Rybicki, prezes Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I profesor Grzegorz Grochowski, politolog, prorektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. Bardzo serdecznie dziękuję.
Serdecznie dziękuję państwu.
Andrzej Urbański i Kamila Pietrusińska, która realizowała program. Pozdrawiam.
Komentarze Radia Gdańsk.